Podróże do Włoch Wincentego Lutosławskiego, część pierwsza. Postać Wincentego Lutosławskiego nie jest zbyt dobrze znana wśród społeczeństwa polskiego. Opleciona jest w dodatku sporą liczbą anegdot przysłaniających prawdziwe fakty. Niełatwo zresztą przedstawić uczonego, który miał rozmaite fantazje i pomysły, nie zawsze przyjmowane jako normalne objawy ciekawego bądź co bądź, ale i bardzo oryginalnego umysłu. Urodzony w 1863 roku, już w 1897 wydaje w Londynie wielkie dzieło w języku angielskim, dotąd, o dziwo, nieprzetłumaczone na język polski, które przyniosło mu światową sławę. Była to rzecz o chronologii pisarstwa Platona zatytułowana The Origin and Growth of Plato's Logic with an Account of Plato's Tale and Chronology of His Writings. Oryginalność i odkrywczość tego dzieła widoczna była w rozstrzygnięciu zawiłej kwestii chronologii dialogów platońskich, czego dokonał przy pomocy metody zwanej stylometrium. Nie jeden z wielkich, uznanych i wybitnych pisarzy i uczonych Europy i świata miał okazję zetknąć się osobiście z postacią czy tylko z twórczością Lutosławskiego, jak choćby włoski pisarz Giovanni Papini, który w 1937 roku pisał do filozofa, że jest pierwszym myślicielem polskim, którego poznał i podziwiał już w latach wczesnej młodości, oraz zna jego badania naukowe Platona oraz wiele esejów w różnych językach i podkreślał: jestem dumny i szczęśliwy z nawiązania bezpośredniego kontaktu z umysłem tak bogatym i głębokim, który uważam za jeden z najbardziej żywotnych naszej epoki. Nie tu miejsce na prezentowanie jego poglądów, z którymi niewielu się zgadzało. Faktem jest, że oprócz znanych kierunków jego myśli, spirytualizmu, wiary w wiekuiście nieśmiertelną duszę i Boga, preegzystencję, czego mimo przełomu religijnego i powrotu do zasad Kościoła rzymskokatolickiego w 1900 roku nie mógł się wyprzeć, pisał: jestem duchem wcielonym, różniącym się od ciała i niezwiązanym nierozerwalnie z ciałem. Na uwagę zasługuje jego głęboki patriotyzm powiązany z mesjanizmem. Związany początkowo z endecją, uważając się za republikanina, porzucił jej szeregi, gdy poznał bliżej Romana Dmowskiego, jego indiferentyzm religijny oraz niesłychaną ignorancję filozoficzną. Pod koniec życia zmarł w 1954 roku w wieku 91 lat, ogłosił drukiem w 1948 roku, w działającym jeszcze wtedy i szybko zwiniętym wydawnictwie mariackim, książkę pod tytułem Młodzi Święci Współcześni, opatrzoną oczywiście pozwoleniem na druk, wydanym przez krakowską książęcą metropolitalną kurię, w której przedstawił m.in. dwóch uczni Don Bosco, Dominika Savio i Andrea Beltrami. Niezmiernie interesującym dokumentem jego pełnego pasji i życia są listy z podróży, przynoszące wiele ciekawych obserwacji i spostrzeżeń. Tu myślę szczególnie o podróżach do Włoch, gdzie stale ciągnęli polscy humaniści. I pierwsza wielka podróż Lutosławskiego, jaką odbył już w wieku 20 lat, prowadziła właśnie na Półwysep Apeniński. Mimo artystycznej natury i subtelnych doznań estetycznych, na Włochy patrzy nieco inaczej. Nie zachwyca się na przykład pejzażem i sztuką, ale interesują go sprawy bardziej konkretne, przydatne w późniejszej jego działalności i pracy. Pierwsza podróż, odbyta w 1883 roku, miała charakter turystyczny i wypoczynkowy. Druga w 1887 wiązała się już z konkretnymi zainteresowaniami, pracował bowiem wtedy nad zagadnieniem pesymizmu w literaturze i tu pragnął zdobyć wypowiedzi, wskazania i uwagi wybitnych pisarzy i uczonych, do których mu się udało dotrzeć. 14 października 1883 roku jest w Genewie. Za 10 dni pisze z Bellagio, małej miejscowości w północnych Włoszech, leżącej na skalistym przesmyku, dzielącym na dwie odnogi jezioro Como. Niewiele interesuje go przepiękne położenie, wspaniałe wille i hotele, ma inne problemy na głowie. Piszę do rodziców, wszystkie listy pochodzą z rodzinnej korespondencji. Byłem bodaj ich pierwszym czytelnikiem. Tutaj ciągła mgła i deszcze. Od 5 do 10 najgorsza następowała nuda, a nawet męka. Czytać nie można, mówić nie ma z kim, absolutnie nic do roboty, spać również nie mogę, więc te 5, a czasem więcej godzin spływały na ciągłym siedzeniu w rozpaczliwej bezczynności. Dlatego to zdecydowałem się udać do Florencji, gdzie wieczorem mam teatr albo inne jakie rozrywki, a w ciągu dnia okolice, które podobno pod względem piękności nie ustępują innym pięknym stronom świata. Nie mieszka w wytwornych hotelach, oszczędza pieniądze płynące z łaski ojca, mieszka jako drugorzędny gość. Z Lugano jedzie do Mediolanu i gdy tu znalazł się w słynnej, monumentalnej katedrze, wspomina: inny duch mnie owładnął. Czułem się zupełnie swobodnym, nieskrępowanym, jednym słowem tak wolnym, jak tylko chorym i rekonwalescentom być wolno. Miałem zamiar powoli jechać do Florencji, po drodze oglądając różne mniejsze miasta włoskie, które mają po większej części 2000 lat wieku. Obudziwszy się w Brescia po noclegu, przyszła mi świetna myśl. Któreż miasto północnych Włoszech ma więcej wspomnień niż Wenecja? Które z nich więcej pociąga fantazją i zająć jest zdolny umysł? Kupiłem więc bilet do Wenecji i jestem tu nad wyraz zadowolony z mego postanowienia. Ale znowu nie malowniczość tego niezwykłego miasta zwraca jego uwagę, ale teatr i opera. Wczoraj wieczór byłem na operze Ribla. Libretto prawie dosłownie tłumaczone z niektórymi opuszczeniami ze znanego dramatu Wiktora Hugo pod tym samym tytułem. Jednak nazwiska Wiktora Hugo na okładce wcale nie ma. Byłem w teatrze Rossini, grali bardzo dobrze i przy tej sposobności zobaczyłem, jaką doskonałą szkołą języka jest teatr, bo rozumiałem słowa, których, gdybym je tylko czytał, nie mógłbym zrozumieć.